Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartego października wita Państwa Krzysztof Brąk. Audiencja ogólna oraz synod biskupów to główne aktualności watykańskie, od których rozpoczniemy nasz program. Nadamy też rozmowę księdza Leszka Gęsiaka z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, który reprezentuje polski kościół na synodzie o nowej ewangelizacji. Zapraszamy.
Pomimo postępu i wielkich osiągnięć nauki i techniki, świat nie staje się bardziej ludzki, pokojowy i braterski. Ludziom coraz bardziej brakuje dziś tego, co daje wiara chrześcijańska. Pewności wynikającej z zaufania kochającemu Bogu, który podtrzymuje świat i moje życie, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Papież wyjaśniał dziś, czym jest wiara. Tak jego katechezę streszczono po polsku.
Ojciec Święty podjął refleksję na temat sensu wiary w dzisiejszych czasach, w których nauka i technika otwierają horyzonty, jakie jeszcze niedawno trudno było sobie wyobrazić. Stwierdził, że właśnie teraz jest konieczna odnowiona edukacja do wiary, która owszem obejmowałaby świadomość prawd i zbawczych wydarzeń, ale przede wszystkim rodziłaby się z prawdziwego spotkania z Bogiem w Jezusie Chrystusie. Uzasadniając to twierdzenie, papież zauważył, że mimo wielu oznak dobra, szerzy się wokół nas pustynia duchowa. Potrzebujemy nie tylko chleba, ale także miłości, nadziei, trwałych fundamentów dla autentycznego i pełnego życia, nawet pośród ciemności, trudności i codziennych problemów.
Benedykt XVI zauważył, że do wiary uzdalnia człowieka sam Bóg, dając mu łaskę i niezbędne dary ducha. Chrześcijanie ze swej strony muszą jednak głosić Ewangelię, powiedział papież.
Codziennie jednak widzimy wokół nas, że wielu pozostaje obojętnych lub wręcz odrzuca to, co głosimy. W Ewangelii świętego Marka zmartwychwstały wypowiada twarde słowa. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Pragnę was zachęcić do refleksji nad tymi słowami. Ufność w działanie Ducha Świętego powinna na zawsze skłaniać, abyśmy szli i głosili Ewangelię, z odwagą świadczyli o naszej wierze. Może się to spotkać z pozytywnym przyjęciem daru wiary, ale istnieje też ryzyko, że Ewangelia zostanie odrzucona. To odrzucenie nie powinno nas zniechęcać. Jako chrześcijanie jesteśmy świadectwem żyznej gleby. Nasza wiara, pomimo swych ograniczeń, pokazuje, że istnieje dobra gleba, na której Słowo Boże wydaje obfite owoce. Cała historia Kościoła ze wszystkimi jego problemami pokazuje, że istnieje żyzna gleba i dobre ziarno, które przynosi owoc.
W słowie do Polaków Benedykt XVI nawiązał do rozpoczętego niedawno Roku Wiary.
Życzę wszystkim, aby nawiedzenie grobów apostołów, męczenników i znawców oraz doświadczenie powcieni wspólnoty Kościoła owocowało umocnieniem osobistej więzi z Chrystusem. Niech rok wiary będzie okazją do jej ożywania i do dawania świadectwa wobec innych. Niech Bóg wam błogosławi.
Na zakończenie audiencji Benedykt XVI poinformował o zwołaniu konsystorza dla mianowania 6 nowych kardynałów. Stanie się to 24 listopada, a nowi purpuraci to
arcybiskup James Michael Harvey, Amerykanin, aktualny prefekt domu papieskiego, który zostanie z papieskiej nominacji archipresbiterem rzymskiej bazyliki świętego Pawła za murami.
Patriarcha Beshara Butros Rai, zwierzchnik maronitów w Libanie.
Syro-malankarski arcybiskup większy Trivandrum w Indiach, Baselios Klemis Totunkal.
Arcybiskup Abudży w Nigerii, John Olorun Femi Onayekan.
Arcybiskup Bogoty w Kolumbii, Ruben Salazar Gomez.
Oraz arcybiskup Manili na Filipinach, Luis Antonio Tagle.
Tym samym, biorąc pod uwagę przekroczenie w listopadzie przez dwóch kolejnych purpuratów 80. roku życia, kolegium kardynalskie będzie liczyło 211 członków, w tym dokładnie 120 elektorów.
Synod biskupów o nowej ewangelizacji dobiega końca. Jego uczestnicy obradują dziś przez cały dzień w małych grupach językowych, przygotowując poprawki do propozycji, mówi arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.
Wieczorem musimy już zakończyć poprawki. Jutro moderatorzy i relatorzy wszystkich 12 grup spotykają się razem, aby zrobić tą końcową listę, a potem będzie głosowanie. Głosowanie też jest bardzo ciekawe, bo głosuje się tak, albo przyjmuje, albo nie przyjmuje, albo przyjmuje z poprawką jakąś. Tę czystą poprawkę trzeba podać. Tak było na Soborze Watykańskim II i tak to się trzyma do dnia dzisiejszego, ale uważam, że to jest bardzo ważne, bo w końcu może grupa mieć swoje zdanie, mogą wszyscy mieć swoje zdanie, ale ja mam oddzielny ojciec synod swoje zdanie i może jednak to powiedzieć, że zgadzam się, ale z pewną poprawką.
Moim gościem jest dzisiaj ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Witam serdecznie, księże arcybiskupie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Kończy się synod, wchodzimy w jego ostatnią fazę. Czy możemy już mówić o jakichś konkretnych owocach tych obrad?
No, w tej chwili mamy już do czynienia z pewną konkretną fazą, mianowicie ze zbiorem wszystkich 362 propozycji, które zostały złożone. To jest taka faza już gładzenia jakby tego tekstu, który w tych momentach, gdzie on jeszcze wydaje się niewyraźny albo mógłby prowadzić do jakiejś dwuznaczności, zostaje wycyzelowany i oczywiście przegłosowany, to znaczy nad każdą, nie tylko nad każdą propozycją poszczególną, ale nad każdym fragmentem zmiany w propozycji musi być głosowanie i uzyskana zgoda po to, żeby relator ten generalny potem mógł to przedstawić też jako owoc wysiłku tej grupy. Ale zasadniczo te propozycje już mają dość konkretny kształt. I także ten układ ogólny wydaje się dość uzasadniony, choć według mnie byłby prostszy i lepszy, gdyby to zostało ustawione według kodeksu prawa kanonicznego, czyli osobno była mowa o osobach i osobno o instytucjach.
A czy możemy już dzisiaj mówić, że synod zakończył się o tyle sukcesem, że podjął jakieś bardzo konkretne nowe kierunki, które wpisują się w jego hasło, czyli nowej ewangelizacji? Coś, czego nie było wcześniej.
Przede wszystkim on zauważył większość ochrzczonych, która nie jest w kościele. Czyli to jest główne wyjściowe jakieś spostrzeżenie, które powinno niepokoić cały Kościół i także wszystkich duszpasterzy i wiernych świeckich. To wyjściowe spostrzeżenie zostało rozwinięte na poszczególne zagadnienia, które starają się też dać jakieś konkretne propozycje, jak na przykład przygotowanie znowu kompendium o pierwszej ewangelizacji, czy o przepowiadaniu kerygmy, żeby zbierać wszystkie teksty kościelne, które na ten temat zostały wypowiedziane i dać właśnie księżom konkretną pomoc, tak jak było kiedyś przy poprzednim synodzie o Słowie Bożym. Była mowa też o osobnym kompendium o Słowie Bożym, które dla duszpasterzy, dla homilistów miało być przydatne. Myślę, że ta ogólna myśl, czyli zauważenie w ogóle większości, która jest ochrzczona i nie partycypuje w życiu Kościoła, została podjęta i rozprowadzona na te poszczególne tematy, to znaczy takie dziedziny, które dotyczą zarówno sprawy uświęcenia, jak i parafii, edukacji, dorosłych katechistów, katechizmu, teologii, sakramentu pojednania, liturgii, życia kontemplacyjnego, życia konsekrowanego, no i także roli laikatu w nowej ewangelizacji, pozycji kobiety w kościele, formacji ewangelizatorów, rodziny chrześcijańskiej, potem także tego wymiaru pastoralnego działalności samych księży. Także poprzez poszczególne, można powiedzieć, osoby przeprowadzone jest też ta myśl o nowej ewangelizacji, w jaki sposób miałaby ona dotknąć tych ludzi jako podmioty albo przedmioty ewangelizacji.
No właśnie, rola laikatu w nowej ewangelizacji. Ksiądz arcybiskup, kiedy miał swoje wystąpienie w czasie synodu, wspomniał o dosyć rzadko poruszanej rzeczy, mianowicie o tym, że katechizować powinni nie tylko katecheci, księża i siostry, ale także ludzie świeccy. Katechizowani powinny być także rodzice. Czy tu jest także jakieś pole do nowego działania?
to działanie nie jest w całości nowe, dlatego że katechiści istnieją w Ameryce Południowej w ogromnej ilości, katechiści istnieją także w Afryce. Więc istnieje na pewno potrzeba rozszerzenia działalności samego duchowieństwa i wzmocnienia tego działania poprzez ludzi świeckich, którzy przygotowani odpowiednio do tego, umocnieni, mogą być wspaniałymi świadkami Ewangelii wobec sobie podobnych. Różnica, na którą chciałem zwrócić uwagę w naszym wydaniu, polega na tym, że na świecie katechizi zasadniczo są, przynajmniej w Ameryce Południowej, są używani, brzydko mówiąc, do funkcji liturgicznych. To znaczy, jeśli parafia ma 30 kaplic, no to w tych 29 kaplicach prawie prowadzą nabożeństwa niedzielne katechiści. Oczywiście mają przygotowaną i liturgię, i w tym także katechezę, którą przepracowują jakoś wspólnie z księżmi, z proboszczem w szczególności. Ale mnie chodziło o coś trochę innego, to znaczy o takie działanie katechistów dorosłych, którzy nie zajmują się liturgią w pierwszym swoim wymiarze, albo nawet w ogóle nie zajmują się liturgią, tylko całkowicie poświęcają się ewangelizacji właśnie dorosłych świeckich. Bo tu jest największe zaniedbanie, to znaczy duże siły są wkładane w ewangelizowanie dzieci, młodzieży. Stąd myślę, że tak bardzo jest potrzeba właśnie katechezy dorosłych, która jest przeprowadzana przez ludzi świeckich dorosłych. Naturalnie, że kapłani nie są do tego przekonani od razu, dlatego że to wszystko, co jest nowe, to im się wydaje podejrzane. Może się wydawać podejrzane, bo tu mają sprawdzone drogi, ale te sprawdzone drogi jednak doprowadziły do tego, że powiedzmy trzech ludzi jest w niedzielę w kościele, a siedmiu nie ma. I to powinno nas boleć.
A w kontekście polskim, gdyby dotknąć tej kwestii, o której mówi ksiądz arcybiskup, co my tak naprawdę możemy zrobić? Bo wydaje mi się, że ten problem także jest bardzo mocno obecny właśnie w naszym kraju.
No najprostsza rzecz, powiedzmy, w każdej diecezji powinno się stworzyć jednak szkołę katechistów dla ludzi dorosłych i przy pomocy właśnie tych ludzi z oparciem proboszcza i z oparciem z księży próbować powoli wprowadzać właśnie taki tryb, który byłby ogarnął najpierw katechezę sakramentalną, czyli praktycznie dorosłych, którzy chcą przyprowadzić swoje dzieci do chrztu, do pierwszej komunii, do bierzmowania, gdzie właściwie 100% rodziców pojawia się ze względu na sakramenty. A potem również wszystkie inne pozasakramentalne formy katechezy mogą być przeprowadzone, w szczególności poza parafią. To znaczy w takich kontekstach, które nie są złączone z parafią, bo niektórzy ludzie tylko w swoim środowisku się obracają, oni nie przyjdą do parafii. Trzeba iść raczej do nich i szukać ich w tym miejscu, w którym oni przebywają, w którym się znajdują i w którym się dobrze czują.
Tylko jak to zrobić? Bo zawsze łatwiej jest oczekiwać w kościele i my czasem chyba jesteśmy trochę zadowoleni z tego, że właściwie kościoły mamy pełne. Ale słuszna jest uwaga księdza arcybiskupa, jak dotrzeć do tych, którzy do kościoła nie przychodzą jednak.
To jest złudzenie, że kościoły są pełne, bo najpierw, że nie są pełne w całej Polsce, wszędzie i we wszystkich miejscach w sposób jednakowy. Powtórę, gdyby jednak wziąć liczbę ludzi ochrzczonych w danej parafii, a obecnych na niedzielnej mszy świętej, no to zawsze by to było, powiedzmy, dla nas przykrym zaskoczeniem, zresztą to jest rzeczą nawet wiadomą, więc nie ma w tym, powiedzmy, jakiegoś szczególnego nowum, ale ta sprawa no, musi poruszać jakoś księży i ludzi też świadomych, którzy kochają Kościół i chcieliby, żeby każdy odnalazł prawdę i żeby mógł według tej prawdy żyć i odzyskać pokój wewnętrzny i odzyskać też szczęście, które ostatecznie poza Ewangelią człowiek nie znajdzie.
Wiem, że księdzu arcybiskupowi bliskie jest Pismo Święte. Czy zatem można znaleźć jakąś receptę poprzez, nie wiem, większe studium, powrót do źródła, jakim jednak dla wiary, dla wierzących powinna być Biblia?
Synod mówił o tych sprawach, już poprzedni mówił znacznie szerzej o obecności Biblii w życiu chrześcijanina. Ten synod zwraca się z tą propozycją poszerzenia możliwości, powiedzmy, dotarcia do Pisma Świętego dla każdego człowieka ochrzczonego, czyli o stworzeniu takich warunków, w których lekcja divina mogłaby być praktykowana w szerszym wydaniu, aniżeli to jest w tej chwili. Dlatego, że ja tak się przekonuję na podstawie doświadczenia długiego życia kapłańskiego, że wszystkie sprawy, które się porusza na przykład na homilii, mogą być interesujące i ciekawie powiedziane i mogą pociągać, ale ludzie zasadniczo najbardziej cenią Pismo Święte. Jeżeli ktoś im źródło chrześcijaństwa wyjaśni w prosty sposób i pokaże, jak bardzo te główne, istotne punkty życia, jak bardzo znajdują one odpowiedź właśnie w doświadczeniu Pisma Świętego, które nie jest tylko podawane w takim sensie jakiejś nauki, tylko jest podawane jako odkrycie człowieka samemu człowiekowi, czyli praktycznie jako dotarcie do głębi człowieczeństwa, do tych głównych pytań, które w człowieku nie znajdują odpowiedzi.
A więc są w człowieku te pokłady, które cały czas pozostają ciemne, na które cały czas człowiek nie potrafi znaleźć odpowiedzi. Być może kluczem jest właśnie powrót do Pisma Świętego.
Bo Pismo Święte ostatecznie to Chrystus, a Chrystus odkrywa człowieka samemu człowiekowi. To znaczy, poza Chrystusem nie ma możliwości, żeby człowiek dotarł do pełni człowieczeństwa. O tym jesteśmy przekonani i dlatego tak ważką rolę dla chrześcijaństwa odgrywa Biblia.
Czy możemy zatem powiedzieć, bo cały czas są pewne trudności w zdefiniowaniu, czym jest nowa ewangelizacja. Czy możemy powiedzieć, że jednym z jej etapów jest jednak powrót do Biblii?
Na pewno w takim punkcie wyjściowym trzeba wracać zawsze do Słowa Bożego, bo jeżeli sam Pan Bóg przyjął formę zrozumiałą dla człowieka poprzez wcielenie, poprzez to, że Chrystus przyjął widzialną, dotykalną naturę, no to Słowo Boże w postaci Pisma Świętego jest właśnie czymś dotykalnym, widzialnym w obecnym czasie i jest tym refleksem Chrystusa, który dociera i rozmawia z człowiekiem.
Księże arcybiskupie, a gdyby popatrzeć z perspektywy spojrzenia na cały Kościół w Polsce, gdzie są te pokłady, gdzie my, Polacy, ta zróżnicowana, jak sam ksiądz arcybiskup wspomniał, zróżnicowany sposób wierzenia Polaków, gdzie on potrzebuje tego głównego dotknięcia, by można mówić o ewangelizacji w naszych czasach?
Ja myślę, że przede wszystkim, powiedzmy, na tym styku w religijności wiary. Dlatego, że to jest najważniejszy punkt, którym decydują się losy człowieka. Religijnym z natury jest każdy człowiek, czyli ciągnie do czegoś więcej, chociaż często właśnie to ciągnienie w sobie zagłuszy przez różne okoliczności. Natomiast, żeby z tej religijności przejść do wiary, czyli do osobistej więzi z Chrystusem, a nie tylko do takiej, która jest pozorną, to właśnie do tego potrzeba tej ewangelizacji takiej silnej. I to jest właśnie główny punkt, wydaje mi się, który trzeba rozwijać, nad którym trzeba dużo pracować, żeby właśnie katolicyzm polski stał się katolicyzmem nie tylko religijnym, ale katolicyzmem wierzącym. Gdzie człowiek jest w żywotnej więzi z Bogiem, osobistej więzi w Kościele.
Ostatnie pytanie. Co ksiądz arcybiskup zabierze z synodu do swojej archidiecezji, do Poznania?
Te pomysły wszystkie, które wydają się tutaj bardzo dorzeczne i których realizacja wydaje się możliwa. Będziemy się starać to wprowadzić w życie z Bożą pomocą, bo nowa ewangelizacja to nie jest dzieło człowieka, tylko dzieło Boże. I tutaj trzeba też uważać, żeby pierwszeństwo łaski nie zostało zachwiane i żeby nam się nie zaczęło wydawać, że my teraz jesteśmy bohaterami, którzy wyrośli nie wiadomo skąd i rozpoczynają nową erę Kościoła. Kościół jest zniesiony przez olbrzymów, ojców Kościoła i świętych przez tysiąclecia, dwa. I my na tyle możemy coś osiągnąć, na ile łaska Boża będzie nam sprzyjać i na ile my rzeczywiście trwać będziemy w tej więzi osobowej z Bogiem w Kościele.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki, metropolita poznański i członek Synodu Biskupów.
Bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.